Tak, trzeci temat to są jakby kolejny, że tak powiem, obszar w tym tekście, który jakoś nam towarzyszy od początku w liście do Tymoteusza. I ten list też pokazuje pewne takie problemy, które już jakoś w kościele tamtym były, różnego rodzaju jakby zagrożenia, które jakoś tam czyhają wewnątrz i też rozbijają taką wewnętrzną jedność. I też jakoś przestrzega Tymoteusza przed tym, pokazuje jakby problem. No i myślę, że jakoś do tego też, od tego chciałbym zacząć, żeby później zobaczyć, co jeszcze jakby z tym jest no, do zrobienia, jaką mamy perspektywę. I czy w ogóle to się jeszcze dla nas jest aktualne. W trzecim rozdziale, zaraz na początku, czytamy coś takiego. Pamiętaj, że w dniach ostatecznych nadejdą ciężkie chwile. Ludzie będą bowiem samolubni, chciwi, pyszałkowaci, wyniośli, bluźniący, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, bezbożni, nieczuli, nieustępliwi, rzucający oszczerstwa, nieopanowani, okrutni, nienawidzący dobra, zdradliwi, porywczy, zrozumiali, kochający przyjemności bardziej niż Boga. Będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Unikaj takich ludzi. To rzeczywiście jakoś problem, rzeczywiście tu są takie określenia w dniach ostatecznych, ale nie do końca tylko o to też chodzi Pawłowi. Mówi też, że jakoś, że jest to jest w ogóle takie coś jest zagrożeniem, że to są jakieś takie znaki różnych postaw, które można obserwować. Tam ten dalszy fragment może trochę bardziej to rozjaśnia. I rzeczywiście to są już jakieś zagrożenia. Ja myślę też, że z takiej perspektywy nas samych, że to nie jest też tak, że to są jakieś rzeczy, które nas w ogóle nie dotyczą, że z żadnym z tych wymienionych tutaj jakby określeń nie odnajdujemy się w żadnym. Więc pierwsze, co tutaj też to nam może pokazać, że takim zagrożeniem jakby dla nas w Kościele są też jakieś wady i grzechy. Że to sprawia, że w jakimś sensie jakoś się oddalamy. Że to wtedy właśnie jeszcze do tego, tak jak tutaj mówi Święty Paweł, oni będą zachowywać pozory pobożności, a wyprą się tego, co jest jej siłą. Czy to jest takie zagrożenie właśnie takiej powierzchownej też pobożności. Pobożności, która jakby na zewnątrz jest jakby taka, no właśnie, jest na zewnątrz, a wewnętrznie człowieka już jakoś pokonuje właśnie grzech i słabość. Czyli tracą tak naprawdę wiarę, tracą taką ufność w Bogu, ten fundament, który jest ich siłą. I to jest jakieś zagrożenie, myślę, dla każdego w Kościele. A jeśli to się jakoś utrwala i rzeczywiście to już jest taką postawą świadomą, no to rzeczywiście to nawet Paweł pisze do Tymoteusza, żeby unikał takich ludzi. Że oni jakby prowadzą też jakąś swoją grę w Kościele, że jakby są nie, jakby nie można takim osobom ufać, nie? I to jest rzeczywiście jakieś takie trudne do tego, ale to jest, myślę, to, że to, co jakby tutaj pokazuje właśnie to odwrócenie też od prawdy, jakby też w takim sensie jakby cofnięcie się, zniżenie się jakby do tego, do tych czasów jeszcze sprzed Chrystusa, nie? Że ludziom, którzy weszli do Kościoła, którzy zostali właśnie w Niego włączeni przez chrzest i tak dalej, grozi jakby popadnięcie w to dawne życie. To dawne życie, które gdzieś toczyli i mogą również właśnie po chrzcie, będąc już w Kościele, wrócić do jakichś grzechów, jakichś swoich słabości i znowu pogrążyć się w jakimś złu i jedynie tylko już sprowadzić swoje życie do takiej zewnętrznej pobożności. To jest, myślę, takie pierwsze zagrożenie, o jakim właśnie święty Paweł też przestrzega Tymoteusza. To w kolejnych wersetach, 13-14, Paweł pisze tak. Tymczasem niegodziwi i oszuści będą coraz bardziej pogrążać się w złu, sami błądząc i innych wprowadzając w błąd. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, wiedząc, kim byli twoi nauczyciele. Ten drugi werset jest nam trochę już znany, ale właśnie tutaj też tą niegodziwość, czy właśnie to oszustwo, które tu jest tłumaczone, też tłumaczy się gdzie indziej, że właśnie są jakby zwodzicielami. Że są zwodzicielami, którzy jakoś właśnie błądząc sami, jeszcze innych pociągają. Ja myślę, że to jest jakoś też takie zjawisko, które możemy zobaczyć, ale też czasem sami możemy w coś takiego nawet nieświadomie popaść, że pozwalając sobie na jakieś błędy, na jakieś odstępstwa, możemy też innych wprowadzać w błąd. Możemy też innych jakoś właśnie zwieść na złą drogę, przekonanie o jakichś swoich racjach. Albo właśnie nie dopuszczając prawdy do siebie, właśnie to taką wybiórczo podchodząc do wiary. Że tutaj Paweł mówi Tymoteuszowi, że musi się przeciwstawić, nie? Że musi się takiej postawie przeciwstawić. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Że takim lekarstwem właśnie to jest uchwycenie się tego, co można powiedzieć dla nas, tego, co uczy Kościół. Że to jest dla nas takim bezpieczeństwem też, kiedy trzymamy się nauczania Kościoła. Mi się bardzo kiedyś, jakoś dla mnie było taką wskazówką i też sam kiedyś właśnie święty Paweł mówił właśnie unikaj wszystkiego, co sprawia choćby pozór zła. Że to jest taka właśnie wskazówka, że czasem lepiej więcej, że tak powiem, uniknąć, zrezygnować, niż właśnie, bo sprawia pozór zła, niż na to się zgodzić i być może właśnie jakoś zbłądzić w tym wszystkim. Więc to jest jakby też taki element, takie wezwanie też, żeby jednak dawać dobry przykład, żeby być wierny temu, co uczy Kościół, co uczy Pismo Święte, żeby właśnie po prostu nie zbłądzić samemu i innych też na manowce nie zwieść. Jeszcze jeden fragment. To już czwarty rozdział. Przyjdzie bowiem czas, że odrzucą zdrową naukę. Wybiorą sobie nauczycieli, aby słuchać tego, co miłe dla ucha. Odwrócą się od słuchania prawdy, a skłonią się ku baśniom. A ty czuwaj nad wszystkim. Znoś cierpliwie przeciwności. Wykonaj dzieło ewangelisty. Wypełnij swoją posługę. Ja myślę, że to jest właśnie też to niebezpieczeństwo, które chyba, no ja przynajmniej też jakoś obserwuję dzisiaj i nie tylko w Polsce, ale w świecie, że to chyba nawet ostatnio gdzieś czytałem u Fultona Sheena też, trochę tam o sumieniu pisał, że właśnie jest, można powiedzieć, są nasze poglądy i jest pewna jakby rzeczywistość, nie? Jest też rzeczywistość jakiejś prawdy, i jest jakby to, co jakaś rzeczywistość naszego sumienia. I czasem jest, można tu w dwie strony, tak? Że jeśli jest jakaś prawda, to my podporządkowujemy siebie do tej prawdy, albo odwrotnie, że my tą rzeczywistość jakby podporządkowujemy do nas. Czyli dopasowujemy rzeczywistość do siebie, tak jak nam jest wygodnie, jak nam pasuje, tak oceniamy rzeczywistość. Takich decyzji podejmujemy, takich wyborów, właśnie pod siebie, że wszystko, co jest jakoś niewygodne, jest odrzucane. Wszystko, co jakoś nas konfrontuje z prawdą, jest właśnie takim ościeniem, takim właśnie jakimś zadrą, którą trzeba jakoś zwalczyć i przezwyciężyć. Ja myślę, że taka tendencja się jakoś dzisiaj też w świecie nasila, że każdy chce mieć taką swoją prawdę, taki wybór, że tak powiem, z całości, który jemu odpowiada. Z tym się godzę, to przyjmuję, a z tamtym się nie zgodzę, to odrzucam. I tyle. Jakby to jest moja wersja wiary, moja wersja jakby światopoglądu i tak dalej. Że nie ma czegoś takiego, że jakby prawda, która mnie jakoś konfrontuje, mówi mi, że właśnie okej, czyli ja gdzieś błądzę i ja muszę w takim razie coś skorygować w sobie, nie? I zamiast tego nie koryguję tego w sobie, tylko zmieniam tą rzeczywistość albo z nią walczę, zwalczam ją, bo mnie jakoś tam dotyka. I myślę, że to również jest, dzieje się w samym Kościele, to bardziej może widać na Zachodzie, do nas to jeszcze jakoś tak nie doszło, ale też już jest czasem pomieszanie takich różnych porządków, również w tej takiej relacji świeccy, duchowni w Kościele i tak z jednej strony właśnie te duchowni jakoś z wielu rzeczy właśnie rezygnują, chcą się jakoś dopasować, chcą jakoś, że tak powiem, zachęcić, trudno powiedzieć jakby jakie są do końca cele, ale są też świeccy, którzy na przykład wymuszają na duchownych, żeby nie wiem, nie mówili o grzechu, żeby o niczym jakby nie decydowali, na nic nie mieli wpływu, nawet jeśli chodzi o taką ocenę, czy moralną, czy kwestii liturgicznych, czy kwestii nawet dogmatycznych i wiary, że jak coś nie pasuje, to nie wolno im mówić, nie? Bo zaraz gdzieś tam się poskarżą do biskupa albo jeszcze gdzieś. Więc to jest jakby takie też niebezpieczeństwo tego, takiej tworzenia własnej wersji wiary. I na to gdzieś trzeba też uważać, ale też z tym, jakby z tym wszystkim, co tutaj jakby powiedziałem, jakby my się będziemy, czy konfrontujemy się już na co dzień też, nie? Z takimi problemami. I to jest rzeczywiście jakiś taki problem w Kościele i wśród tych, którzy są w Kościele i tych, którzy już nie są albo jeszcze w ogóle nie byli. I dlatego Paweł zachęca też właśnie do dbania o czystość wiary. O to, żeby się ustrzec błędów i bardzo, bardzo jakby przestrzega też Tymoteusza. I teraz właśnie bardzo ciekawie to też mówi o takim aspekcie właśnie jakiegoś takiego dyskutowania, debatowania zbytniego. I tu mamy taki fragment z drugiego rozdziału 14-16. To przypominaj i błagaj wszystkich, wzywając Boga na świadka, aby nie wdawali się w spory o słowa. Jest to bowiem bezużyteczne i prowadzi do zguby tych, którzy tego słuchają. Staraj się być przed Bogiem pracownikiem wypróbowanym, który nie przynosi wstydu i wiernie przekazuje słowo prawdy. Unikaj zaś próżnych dyskusji, które prowadzą do coraz większej bezbożności. Rzeczywiście, tak jeszcze myśląc z jednej strony już o tym, o takim podejściu do wiary, gdzie czasem wiele rzeczy nagle przesuwamy na ten obszar z tych takich, które przynależą do wiary, do przyjęcia po prostu, na obszar dyskusji, na obszar różnych rozważań. Każdy chciałby mieć swoją opinię, chciałby tak po swojemu na coś spojrzeć. Tutaj też myślę, jakoś mieści się też ta rzeczywistość tego, że my różnie przeżywamy wiary, mamy różne doświadczenie, na różnych poziomach wiary jesteśmy. I tu rzeczywiście trzeba jakiejś takiej, dużo takiej ostrożności w dyskutowaniu, w pokazywaniu, że jednak moja racja jest mojsza, że tak powiem. Jakby czasem to nie jest takie oczywiste, nie? Czasem po prostu jakby też trzeba takiej wrażliwości, że my ciągle szukamy, nas na różnych etapach jesteśmy. I chodzi o to, żeby przede wszystkim jakoś unikać takich sporów właśnie o słowa, o to takie różne swoje własne definiowanie też wiary, że trzeba takiej większej otwartości i takiej wierności słowu prawdy, że jest do czego się odwołać, nie? Że mamy nauczanie Kościoła, mamy Pismo Święte, zawsze jest jakaś prawda taka, od której możemy się odwołać, w tych różnych sporach i dyskusjach. I tutaj też piszę dalej do Tymoteusza, a słudze Pana nie przystoi się kłócić, lecz powinien być życzliwy dla wszystkich, umiejętnie pouczać i cierpliwie znosić przeciwności. Ja myślę, że to jest jakaś taka właśnie bardzo cenna też wskazówka, żeby właśnie uczyć się też takiej wrażliwości, uczyć się też takiej właśnie umiejętności, jeśli chcemy właśnie kogoś przekonać, kogoś pouczyć, to właśnie trzeba też jakiejś pewnej umiejętności, która jest związana też z cierpliwością, z umiejętnością słuchania, z umiejętnością też jakby no, wysłuchania tego, że coś jest inne niż mój pogląd, inaczej niż ja na to patrzę. I jednak jakby mam taki margines też tego, że ja też wszystkiego nie wiem, że moje wnioski też nie są ostateczne. Nie, że jest jakby pole do dyskusji, ale nie jest do sporu, tylko do dyskusji, która szuka wspólnie prawdy, która właśnie chce być wierna prawdy i jakby dociekamy tej prawdy. I myślę, że to jest też taką ważną wskazówką dla życia też we wspólnocie, czy właśnie jakby z drugim człowiekiem. To jest też właśnie po pierwsze ten dialog. Dialog, który właśnie otwiera na słuchanie, na zrozumienie, który nie ocenia, ale właśnie chce zrozumieć i dialog, który też prowadzi, jeśli trzeba, do przebaczenia. To jest też dialog, gdzie wspólnie wsłuchujemy się w Ducha Świętego. Że właśnie jeśli szukamy prawdy, to szukanie prawdy nie polega na tym, że przekonujemy kogoś do swojej racji, tylko rzeczywiście do szukania prawdy, kiedy wzywamy Ducha Świętego, żeby nam dał, mamy taką otwartość, że być może ta prawda właśnie z moją opinią nie do końca będzie zgodna i ja będę musiał przyjąć nowe stanowisko, a nie właśnie to, że szukam też jakby tego potwierdzenia tylko własnego przekonania i właśnie to szukanie, nawet odwoływania się do nauki Kościoła czy Pisma Świętego służy mi tylko po to, żeby podeprzeć moje argumenty, jakoś to naciągnąć do swoich opinii. To wszystko zawsze będzie jakoś burzyć jedność, burzyć zgodę i tworzyć napięcie. I to właśnie trzeba zawsze pamiętać o tym wzajemnym właśnie szacunku do siebie, do tego, że my wszyscy tak naprawdę poszukujemy, że my nie znamy całej prawdy, nie? I myślę, że taką też ważną rolę pełni na przykład we wspólnocie kapłan. Kapłan, który właśnie ma też rozeznać pewne rzeczy. Ma czasem właśnie nadać właściwy kierunek temu, że tu też jakby to wsłuchanie się, to jakby mieć taką pokorę też odwołania się do kapłana, którego to jest zadanie właśnie też w takiej przestrzeni wiary, właśnie służyć tym rozeznaniem i jakimś takim swoim właśnie lepszym może zrozumieniem, przynajmniej na poziomie jakiegoś wykształcenia wiedzy, tego, co uczy Kościół. I to nam pomaga się też chronić przed błędami. Ja takie właśnie mówiłem już o tej wspólnocie Janki w Krakowie. Oni też mają takie bardzo fajne podejście. Bardzo mi się to spodobało kiedyś, tak jak pierwszy raz tak usłyszałem. Właśnie, że oni, pamiętam jeszcze, jak byłem diakonem, tam posługiwałem w tej wspólnocie. I oni kiedyś mówią, a niech tutaj brat przyjdzie na nasze spotkanie. I ten, ja mówię, a trochę się tam nie znam na tym, nie, i tak dalej. Ale to nic, bo potrzebujemy, żeby tutaj był właśnie ktoś taki tutaj jakiś, no, kapłan, powiedzmy, który właśnie będzie pilnował, żebyśmy coś gdzieś w jakimś złym kierunku nie poszli w tych naszych sprawach, żeby po prostu ktoś czuwał. I to mi się bardzo spodobało, naprawdę, bo to jest takie wyczucie, też w tym jest jakaś taka pokora właśnie wobec prawdy. Pokora wobec prawdy, której jakby szukają i szukają też kogoś, kto będzie też pilnował ich sumienia i tego, żeby gdzieś nie zbłądzili. To jest właśnie taka, myślę, bardzo ważna taka współpraca między duchownymi i świeckimi, taka wymiana tych dóbr duchowych. No dobrze. Trafiłem znowu coś z deklaracji waszej wspólnoty. To jest punkt 8 chyba z tej drugiej części. Świadomi współodpowiedzialności za wspólnotę chętnie podejmujemy służbę wobec sióstr i braci. Służąc sobie nawzajem, doskonalimy się w pokorze i miłości bliźniego. Na wzór świętego Dominika otaczamy szczególną opieką tych spośród nas, którzy są złamani chorobą, szczególnie udręczeni i ubodzy. Ja myślę, że to jest trochę taki właśnie w tym momencie jakoś odwołuje się do tego fragmentu, Bo to jest właśnie też taka odpowiedź. To jest też taki bardzo fajny fragment, który właśnie odwołuje się do pokory i do miłości. Że tak naprawdę to nas też chroni. Myślę, że jakby najlepszym narzędziem w walce duchowej, najbardziej takim skutecznym, można powiedzieć, to jest pokora. Jeśli chcemy czymś pokonać szatana, to na pewno go pokonamy pokorą. Jeśli chcemy dać prawdziwe świadectwo o Bogu, to damy go miłością. I pokora i miłość jest jakby tutaj kluczem właśnie do, który można powiedzieć jest taką odpowiedzią na te dyskusje, które jakby sobie tak można wyobrazić. Ludzi, którzy dyskutują, dzielą słowo na czworo, każdy tu próbuje coś powiedzieć, a obok jest ktoś, kto rzeczywiście po prostu jakiś akt miłości bliźniego wykonuje z pokorą. Że myślę, że nawet obserwując jakby takie dwie osoby czy dwie grupy osób, to bardziej do nas dotrze to świadectwo tej miłości i pokory, niż te dyskusje, jakieś dywagacje i szukanie jakiejś racji, której byśmy się przysłuchiwali na przykład. Przynajmniej ja mam takie swoje, jakby to mnie bardziej właśnie przekonuje, nie? I myślę, że wiele osób też nawet takich niewierzących, jeśli chcielibyśmy przekonać czymś, to na pewno przekonamy ich pokorą i miłością, a niekoniecznie ich przekonamy takimi różnymi dyskusjami, dywagacjami, sporami, nawet intelektualnymi czy jakimiś mądrymi słowami, ale które widać, że wcale nie muszą do prawdy prowadzić. Więc to, co myślę, to przede wszystkim wspólnota ludzi, którzy właśnie jakoś odnaleźli Boga i pogłębiają tę więź. Że to jest wspólnota Kościoła. Myślę, że to jest też wasz, ten mały Kościół Adonai, że to jest też jest taka gleba, też tak jak słyszałem, czy nawet w tym statucie właśnie, czy właśnie w tym punkcie, ta troska o tych właśnie takich ludzi bardziej właśnie jakoś właśnie chorych czy jakoś udręczonych, że to otwarcie jest właśnie takim świadectwem miłości, że wspólnota może stać się taką glebą, na której może wzrastać właśnie wiara słabszych, jakichś poszukujących czy nawracających się. Że stworzenie takiej właśnie przestrzeni jest niezwykle cenne. Że właśnie czerpiąc z wiary, z tego depozytu, które otrzymaliśmy, możemy ją jakoś przekazywać. Też w tym sami mówiliście o modlitwie, nie? Że ta droga modlitwy, życie w obecności Boga, jakoś prowadzenie przez Ducha Świętego, właśnie to głoszenie misji świętego Dominika, no to rzeczywiście to jest coś takiego właśnie zakonnego też do dominikańskiego. I to też gdzieś jakoś tego się odwołujecie i myślę, że to jest rzeczywiście cenne, że to jest taki cenny zasób, z którego można i warto korzystać. Myślę, że właśnie to jest, wszystko tworzy taką wspólnotę, która jest z jednej strony do siebie, nie? Do siebie w takim sensie, że kształtuje siebie cały czas, że wzrasta jakby między jej jakby członkami takimi stałymi, można powiedzieć. Nie? I to jest, Kościół też tak funkcjonuje. Są ludzie ochrzczeni, którzy w tym Kościele są, tego Kościoła włączeni i oni jakoś, ten Kościół funkcjonuje i no jest cała jeszcze grupa ludzi na zewnątrz, czy w innych wyznaniach, czy w innych religiach, ale ważne jest to, że nie ma takiego zamknięcia, nie? Że wspólnota z jednej strony, ona funkcjonuje taka sama w sobie, jest też jakoś dla siebie, żeby siebie wzmacniać wewnętrznie, ale jest też otwarta, jest jakąś takim rodzajem, nie wiem, jakiejś takiej platformy, taką przestrzenią, właśnie taką glebą wzrostu dla każdego, kto przyjdzie. Że jest, można powiedzieć, nie wiem, taką czasem dla niektórych to wręcz jakąś szalupą ratunkową, albo czasem odskocznią jakąś właśnie gdzieś w Kościele do dalszej posługi, a dla niektórych domem po prostu. I myślę, że podobnie właśnie Kościół. Jakby z jednej strony właśnie jest tym ludem Bożym, a z drugiej strony właśnie jak sobie wyobrażam jak taką świątynię. Że Kościół jest swego rodzaju świątynią, która jest takim przestrzeniem sakrum, która przechowuje coś, co jest święte, ale jest jednocześnie taką świątynią, która ma otwarte drzwi dla każdego, że każdy może tam wejść, kto szuka tego sakrum, kto szuka Boga i spotkać się właśnie z tym Bogiem i z Jego łaską. Ja myślę, że to jest też takie dobre wyobrażenie wspólnoty właśnie. Taką właśnie otwartą świątynię, która ma w sobie coś świętego, przechowuje w sobie coś ważnego, czego ludzie szukają, czego ludzie potrzebują. Ja pamiętam też jakoś swoje nawrócenie, chyba z 12 lat temu, i też to tak jakoś odbyło, że właśnie zanim jakoś doświadczyłem tej takiej ogromnej łaski Boga, to trafiłem do duszpasterstwa. To takie było duszpasterstwo akademickie, że byłem po studiach, pracowałem, ale właśnie gdzieś wtedy trafiłem i wtedy zaczął Pan Bóg działać, że wprowadził mnie do jakiejś wspólnoty. Ja mieszkałem w innym mieście, nikogo nie znałem i właśnie jakoś ta wspólnota mi pomogła właśnie tak trochę bezpiecznie wzrastać. Był jakiś duszpasterz, byli inni, jakieś świadkowie wiary. Ja tak, no niby byłem takim niedzielnym katolikiem, ale zupełnie mało tak wiedzącym w ogóle, o co chodzi. I jakby to świadectwo ich wiary, takie nowe spojrzenie było dla mnie bardzo ważne wtedy. Ja myślę, że właśnie to też wspólnota, wasza wspólnota może być takim właśnie taką wspólnotą, w której ktoś może doświadczyć jakiejś łaski Bożej, właśnie bo jest takim bezpieczną przestrzenią, która jakby też ochrania tą ledwo wzrastającą dopiero wiarę, ten tlący się płomyk. Podobnie tutaj też mówi Konstytucja o Kościele. W 5 punkcie mówi tak, że Kościół wyposażony w dary swego Zbawiciela i wiernie dochowujący Jego przykazań, miłości, pokory i wyrzeczenia, otrzymuje posłannictwo głoszenia i krzewienia Królestwa Chrystusa, Chrystusowego i Bożego wśród wszystkich narodów i stanowi zalążek oraz zaczątek tego Królestwa na ziemi. Znowu to odwołanie właśnie do przykazań miłości, pokory i wyrzeczenia. To jest, myślę, jakoś tak drugi raz to podkreślam, bo myślę, że to jest niezwykle, niezwykle ważne, żeby w sobie to pielęgnować, bo to jest, myślę, też że właśnie ta pokora, miłość, to wyrzeczenie, to sprawia, że to nasze serce się otwiera, że otwiera też się właśnie nasza wspólnota, że my możemy właśnie w ten sposób i otwieramy się na Ducha Świętego i otwieramy się na drugiego człowieka, że to jakoś tworzy jakąś taką przestrzeń. Też to odwołanie do Kościoła i jakby do głoszenia, do tej misji Kościoła w głoszeniu pokazuje nam, że my nie głosimy samotnie. My nie jesteśmy w głoszeniu samotnie. Myślę, tutaj też takie różne obawy były. Ja myślę, że każdy z nas ma jakieś takie obawy, ale warto sobie uświadomić, że my, nawet jeśli sami się jakoś mierzymy się, w sensie, że sami musimy dać to świadectwo, to warto mieć jakby na względzie, że my nie jesteśmy w tym samotni, ale jesteśmy jakby jako wspólnota Kościoła. My jesteśmy z jakiejś rzeczywistości, wychodzimy. My nawet może stoimy jakby w pierwszej linii, ale za nami jest cały Kościół. Nie? Że my nie jesteśmy jakoś taką pojedynczą jednostką, która walczy z całym światem, tylko mamy za sobą Kościół. I mamy jakby, że możemy bezpiecznie też wychodzić, nie? Że nawet pokonani nie zostajemy sami, nie? Że nawet jeśli przegramy, to i tak jesteśmy w tej wspólnocie, która nas trzyma, która nas jakby, że tak powiem, później ogarnie. To jest podobnie trochę jak z ręką, tak? Właśnie omacham sobie ręką, no i ona wykonuje różne czynności. Można powiedzieć, że sama ta ręka wykonuje te czynności, tak? Sama chwyta, sama macha i tak dalej. No ale ona cały czas pozostaje w ciele. Nie, jakbym sobie odciął tą rękę, no to ona już przestanie tak działać, nie? Ja myślę, że to jest ważne, żeby tak o tym pamiętać, że my jesteśmy takim właśnie członkiem całego ciała, Kościoła i że z jednej strony wykonujemy samodzielnie pewne czynności, ale z drugiej strony tak długo można, że tak powiem, to wykonywać, jak długo jakby tkwimy też w tym ciele, który daje życie i daje energię, i daje to bezpieczeństwo też. I myślę, że na koniec już jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą też znalazłem też również w waszej deklaracji, że głównym źródłem rozwoju wspólnoty Adonai jest wspólnie sprawowana Eucharystia i wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. I pod to jeszcze doczytam właśnie z tej konstytucji o Kościele, że Kościół, czyli Królestwo Chrystusowe, jakoś już teraz uobecnia siebie, ale właśnie równocześnie w sakramencie chleba eucharystycznego uprzytamnia się i dokonuje jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie. Że wszyscy ludzie powołani są do tego zjednoczenia z Chrystusem, który jest światłością świata i do którego, od którego pochodzimy, dzięki któremu żyjemy i do którego zdążamy. Że Eucharystia rzeczywiście jest tym znakiem jedności, tym spoiwem, które nam pomaga być razem. Że właśnie ona nam przypomina też o tej ofierze Chrystusa, który pokonał na krzyżu ten mur wrogości, który pojednał wszystkich, wszystko z Ojcem. I ta Eucharystia nam może o tym ciągle przypominać, że jakkolwiek byśmy byli różni, jakkolwiek mielibyśmy na różnym poziomie tej wiary byliśmy, jak różne byśmy mieli opinie, to jeśli spotykamy się wszyscy wokół ołtarza, to jest znak jedności. Tak długo, jak będziemy umieli się przy tym ołtarzu spotkać, nie żywiąc też w sercu jakiejś nienawiści, ale właśnie pamiętając o tym, że wszyscy należymy do Chrystusa, że wszyscy jakoś w Niego jesteśmy wpatrzeni, tak długo właśnie to będzie nas jakoś jednać, jakoś trzymać razem. Tak samo adoracja. Jakby sobie wyobrażam właśnie taką wspólnotę adorującą, to jest wspólnota, która wszyscy patrzą w jednym kierunku, patrzą na Chrystusa. I myślę, że to jest obraz jakby najlepszy takiej wspólnoty właściwej, można powiedzieć. Kiedy wszyscy wspólnie patrzą w jednym kierunku i tym kierunkiem właśnie jest Chrystus, że na Niego właśnie się patrzy. I to jest myślę niezwykle cenne i też właśnie to jest ten taki zasób w Kościoła, ten znak jedności. I o tą jedność musimy walczyć. To diabeł jest tym, który dzieli. To diabeł jest tym, który chce nas od Chrystusa odłączyć, chce nas ze sobą skłócić, chce, by nie było jedności. Czyli robi dokładnie coś przeciwnego, do czego dąży Chrystus, do czego nas wzywa. I to jest, myślę, naszym zadaniem w Kościele, umieć zadbać też o tą jedność. W jakimkolwiek wymiarze, jakichkolwiek relacji do drugiego człowieka i też do Boga. To jest prawdziwy Kościół. To ja chyba tyle, bo już też się nagadałem, to już nie chcę dalej przedłużać. Dzięki bardzo za wysłuchanie. Oczywiście to takie kilka myśli na to, żeby też jakoś poruszyć temat wspólnoty jako Kościoła, ale też wspólnoty choćby właśnie jako takiego waszej wspólnoty też. Mam oczywiście pytania, które właśnie wklejam. Do zastanowienia się. Do właśnie też, tak jak już tutaj to robimy, przeczytajcie sobie, zobaczcie, zastanówcie się, jak to wygląda. Myślę też, że w takiej perspektywie właśnie takiej miłości, wierności, wspólnocie, takiego poszukiwania tej większej jedności, też właśnie tego, czym ta wspólnota może być dla was i dla innych. Więc to takie te pytania są do przemyślenia. To nie jest według klucza odpowiedź, ale właśnie do takiej refleksji jeszcze. Więc to zostawiam tutaj chwilę do waszej refleksji.